Czy zdarzyło się wam, bracia i siostry, przyjaciele, że kiedyś ktoś nic wam nie mówił, nie zapowiadał niczego złego, a zamierzał w jakiś sposób was ukarać, jakąś przykrość wam zrobić, coś tam wymierzyć was? Nic nie mówił. Po cichu nic nie mówił, a coś takiego potem zrobił. Zdarzyło się? Niektórym się zdarzyło. Mi też się nie tak dawno zdarzyło, że załatwiając sprawy przyłącza wody do dworu Olszynka, pojechałem samochodem mojej żony, zaparkowałem tam, gdzie zawsze parkowałem w takich sytuacjach. Widziałem przed sobą, stał jeden samochód, stała straż miejska. Sobie pomyślałem, nic się tutaj specjalnie nie wydarzyło. Straż miejska to przecież widok oczywisty w mieście, pełno jej wszędzie, i pobiegłem załatwiać sprawę. A po 20 minutach wyszedłem i zobaczyłem, że nie mam samochodu. Otóż ten strażnik przyczaił się, widział, że zaparkowałem, nie powiedział nic, a za chwilę wezwał lawetę. I laweta odwiozła samochód w niewiadome miejsce, które kosztowało 473 zł. I sobie tak pomyślałem, jaka przykrość. Widział, mógł powiedzieć: ej człowieku, nie parkuj tutaj, bo ci zaraz zabierzemy samochód. Ale on się przyczaił, bo on jest strażnik. Wiecie, dlaczego nie lubię straży miejskiej? Wiecie, dlaczego byłbym chętny, żeby ją zlikwidowali? To takie subiektywne bardzo oczywiście w tym momencie, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. To jest tak naprawdę iście diabelski sposób postępowania. Że coś obmyślam, coś knuję i nic o tym nie powiem, aż to zrobię, aż dopadnę. Przyczaję się i to potem zrobię. I będziecie tym bardziej boleć. To diabelska robota. A spróbujmy odszukać w pamięci takie sytuacje, gdy ktoś nam groził srogą karą, ostrzegał, a potem wszystko skończyło się dobrze. Zdarzyło się nam tak? I w dzieciństwie na ten przykład wiele razy się tak zdarzyło, że jeśli mi to jeszcze, to cię tam zobaczysz, co ja ci zrobię. Spróbuj ty jeszcze raz zrobić to. I wszystko się kończyło dobrze. Nie miałem powyrywanych nóg, pourywanych rąk, ukręconej głowy i tak dalej, chociaż groźnie to brzmiało. Tak, na przykład w rodzicach często objawia się ten taki sposób działania. I powiedziałbym, że w rodzicach nieraz objawia się coś z charakteru Bożego w ten sposób, gdy rodzice ostrzegają, grożą surową karą, a potem przytulą i przebaczą, jeśli nawet coś nie wyszło, ale też po prostu z powodu ich ostrzeżenia, z powodu ich surowości my nawracamy się w swojej młodzieńczej głupocie i nie robimy pewnych rzeczy, bo oni nam tak mocno zagrozili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli List Jakuba, rozdział 2 i werset 13 będzie dla nas dzisiaj tekstem, który poprowadzi nas w rozważaniu. Jakuba 2:13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, odświeżyli sobie, przypomnieli, a może po raz pierwszy poznali wielką prawdę o Bogu, o tym, jaki On jest. Był rok 844, czyli połowa IX wieku przed Chrystusem. Wielkie miasto Niniwa bardzo grzeszyło przeciwko Bogu. Ich bezbożność, ich odstępstwo było tak wielkie, że Bóg postanowił ukarać to miasto. I wysłał do Niniwy proroka Jonasza, znanego nam z Biblii proroka, który miał ogłosić mieszkańcom Niniwy wyrok Boży, całkowitą zagładę miasta z powodu zła, którego się Niniwijczycy dopuszczali. Czy zadanie Jonasza było łatwe? Jak myślicie? Nie było takie łatwe. Bo to nie jest wcale tak trudno powiedzieć komuś na odległość, o kimś powiedzieć na odległość, że robi źle i czeka go jakaś kara. Na przykład takie zdanie wypowiedzieć w Polsce, że chińscy biznesmeni bardzo źle postępują, że używają dzieci jako taniej siły roboczej i powinni być za to ukarani. Czy w Polsce jest trudno to powiedzieć? Ot choćby na takim nabożeństwie jak teraz. Jak tu żadnego Chińczyka nie ma, ale jakbyś miał stanąć oko w oko z takim, który jeszcze karate tam zna i tak dalej, i powiedzieć mu, że to jest grzech, co robisz, wykorzystując te dzieci, zmuszając do pracy za, nie wiem za co, za ziarnko ryżu i tak dalej. To już chyba tak by nie było tak prosto. Aby powiedzieć komuś twarz, że grzeszy, że czeka go kara z tego powodu, że dosięgnie go sąd Boży, to nie jest wcale takie proste. Na poziomie takiej ogólności to jak najbardziej nie jest nam wcale trudno, kiedy nie stajemy oko w oko z grzesznikiem, powiedzieć mu, że sąd, albo o nim najlepiej, że sąd Boży na niego przyjdzie i tak dalej. No i takich specjalistów od ogłaszania sądów jest sporo. Nie? My chętnie mówimy, o ten świat zostanie ukarany. Ale stań oko w oko z przedstawicielem tego świata i mu to powiedz. Wiemy, że Pan Jezus przyszedł i stanął oko w oko z grzesznikami. Stanął oko w oko z faryzeuszami, arcykapłanami. Stanął i mówił, nie mówił o nich, tylko mówił do nich, mówił im prosto w oczy. Apostołowie potem szli i nieśli Ewangelię i wzywali ludzi do upamiętania i to wzywali tych, których widzieli przed sobą, którymi się musieli zderzyć. Dlaczego Bóg nie chciał wykonać sądu nad Niniwą po cichu? Ot, zwyczajnie. Przecież mógł, nie? Widział, co robi Niniwa, więc bez żadnego słowa któregoś dnia spuściłby tam jakiś ogień na to miasto albo posłał jakiś inny naród, by tam roznieśli to pył i to wszystko. Dlaczego nie chciał tego zrobić? Jak myślicie? Bo Bóg nie chciał zniszczyć Niniwy tak naprawdę. Bo Bóg chciał, żeby się upamiętali. Bóg chciał nimi wstrząsnąć. Bóg chciał, żeby oni usłyszeli, co im grozi, gdy tak będą dalej robić i żeby zaczęli pokutować. W rzeczy samej Bóg chciał im okazać miłosierdzie. To było w sercu Boga, żeby okazać im miłosierdzie. Więc Bóg potrzebował kogoś, kto ten nadchodzący sąd im ogłosi, kto stanie przed nimi, kto wejdzie do tego miasta, kto tam bezpośrednio ogłosi ten sąd. I dlatego właśnie wyznaczył do tego zadania Jonasza. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszysz. Dziwicie się Jonaszowi? Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, że się bał stanąć przed Asyryjczykami, tymi bandytami, tymi złymi ludźmi, którzy wiele złego wyrządzali od lat narodowi wybranemu. Bał się stanąć. Łatwo dziwić się postawie Jonasza, dopóki sam nie stajesz oko w oko z zadaniem, że trzeba ogłosić sąd, ogłosić wyrok Boży. Pamiętacie młodego Samuela, który otrzymał zadanie, aby swojemu przełożonemu w świątyni, kapłanowi Heliemu, ogłosić sąd Boży. Donieś mu, czytamy w 1 Samuelowej w 3 rozdziale, 13 wersecie, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Bał się. Łatwo jest może ogłosić nadchodzącą karę dla kogoś tam, kto nam podlega. Ale jak mamy przełożonemu ogłosić coś takiego, to już nie jest wcale takie proste. Nie każdy ma odwagę Jana Chrzciciela, który swemu królowi mówi: nie wolno ci tak postępować, Boża kara cię spotka, nie wolno ci żyć z żoną swego brata. Mało kto ma taką odwagę. Samuel młody nie miał takiej odwagi, bał się powiedzieć swojemu przełożonemu Heliemu o tym wyroku Pana. I dlatego też Jonasz dał nogę. Jonasz się bał. Później, 200 lat później, mniej więcej 200 lat później, prorok Nachum miał ogłosić sąd Boży dla Niniwy z powodu tego, że Niniwa po jakimś czasie znowu zaczęła grzeszyć. To tak, wiecie, to tak niestety bywa z ludźmi, że Bóg przebaczy, odpuści, łaskę okaże, ale nie wszyscy korzystają z tej łaski Bożej. Niektórzy przyjmują łaskę Bożą nadaremnie. Ilu z nas przyjęło kiedyś łaskę Bożą, zostało czyszczone krwią Chrystusa, radowaliśmy się ze zbawienia, a potem żeśmy znowu wpuścili grzech do naszego życia. Ilu nam się, z nas się tak przytrafiło? I tam się też im przytrafiło. I Nachum miał ogłosić sąd Boży i ogłosił. I on ogłosił, jemu było łatwiej. On nie miał iść do Niniwy. On miał tylko ogłosić nadchodzący sąd Boży. Ale Jonasz miał iść do Niniwy. No i dlatego tam jest znana historia Jonasza, nie będziemy jej opowiadać. Ale słowo Pana powtórnie doszło Jonasza, w 3 rozdziale czytamy, księgi Jonasza. Wstanie, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A jak przeszedł, wiecie co, przeszedł, jak go tam ta ryba połknęła, jak tam, ja myślę, że po połknięciu ryby już bym poszedł wszędzie, gdzie by tylko Pan Bóg powiedział. I Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali, zaczęli pokutować. Niezwykła historia. Wydawałoby się, że to jest takie złe miasto, że tego Jonasza łepu kręcą, powieszą go gdzieś na palu na środku i powiedzą: nikt nam nie będzie mówił, jak mamy żyć. Nam się czasem wydaje, że temu człowiekowi to nie można powiedzieć nic o Bogu, a jeszcze go wezwać do upamiętania, ludzie, on by mnie zjadł na żywego. Ale właśnie historia Niniwy pokazuje, że miasto, 120 tysięcy ludzi, miasto bezbożne, miasto nie kierujące się w ogóle żadną bojaźnią Bożą. Ale gdy usłyszeli poselstwo, że przychodzi kara, sąd Boży, upamiętali się. I czytamy: a gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Czyli, że w sercu Boga od samego początku było to, żeby ich ocalić, żeby mogli dalej żyć, żeby nie trzeba było niszczyć Niniwy. Bo później powiedział do Jonasza: człowieku, ty się tam kawałkiem krzewu jakiegoś tam przejmujesz, że ci cień dawał, a teraz już nie, i jakie to, a ja nie miałbym żałować całego miasta, 120 tysięcy ludzi, bydła, no w ogóle całego tego, całej infrastruktury, która tam była. Ja miałbym tak sobie po prostu to łatwo? Nie. W czym tkwiła tajemnica zagórowania miłosierdzia nad sądem? Bo miłosierdzie zagórowało nad sądem w tym wypadku. Czy w czym? W tym, że mieszkańcy Niniwy się upamiętali. A dlaczego wcześniej się nie upamiętali? Bo nie przyszedł Jonasz, bo nie było poselstwa. Jak mieli uwierzyć, jak nie było tego, kto zwiastuje? Jak nie mieli się nawrócić do Boga, opamiętać się, jak myśleli sobie, normalnie żyjemy jak żyjemy, tak nam się żyje, tak nam się podoba i tak robimy. Ale gdy przyszło poselstwo od Boga, gdy pojawił się człowiek między nimi, kto im powiedział, wola Boża jest taka, jeśli się nie opamiętacie, jeśli się nie odwrócicie od swoich grzechów, za 40 dni miasto zostanie zburzone, zniszczone, zamienione w pył. Oni się opamiętali, nawrócili się i miłosierdzie zatriumfowało nad sądem. Sąd był realny, to nie był sąd pozorny. To nie było to, że Bóg tak dla niepoznaki mówił. Tak się postraszyć tylko. Nie, naprawdę ten sąd był realny. Ale miłosierdzie u Boga góruje nad sądem. Warunkiem tego jest upamiętanie, pokuta, nawrócenie się do Boga. Bracia i siostry, Bóg ma prawo grozić sądem i swobodnie to robi w celu doprowadzenia nas do pokuty, do upamiętania. Bóg to robi celowo, żeby nami wstrząsnąć. Stosuje to, bo wie, jacy jesteśmy. Wie, że mamy taką naturę, że jeśli nie usłyszymy, że coś nam grozi, to no jak jest skonstruowane całe prawo, cały ład społeczny? Dlaczego ludzie mimo wszystko w większości jeżdżą tak mniej więcej 60 na godzinę po mieście? Tylko czasem jakiś wariat pojedzie szybciej. Dlaczego? Dlatego, że mają słabe samochody, coś się popsuło i nie mogą. Po prostu, bo wiedzą, że jeżeli będą jechać szybciej, to grozi im kara. Dlaczego ludzie się nie zabijają? Mimo tego, że tyle jest złości w nich, tyle nienawiści, tyle wrogości przeciwko sobie. Dlaczego nie strzelają? Tylko od czasu do czasu się w pruszczu się tam przytrafi, że ktoś kogoś zastrzeli. Dlaczego? Bo pistoletu by nie mogli zdobyć, bo szkoda kulki, nie, bo się boją prawa, bo wiedzą, że jak się coś takiego zrobi, to czeka sąd i wyrok. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan, w Jeremiasza w 18 rozdziale to czytamy. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Śpiewaliśmy, tyś jest garncarzem, ja gliną jest. Bóg mówi dalej tak, raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę, zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi królestwo, że je odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Mam was jak glinę w swoim ręku. I chciałem, żebyśmy się skoncentrowali na tej pierwszej części, że Bóg czasem grozi, że miasto wywróci, wykorzeni, zniszczy, ale jak się naród odwróci od swojej złości, to on pożałuje tego zła, które zamierzał mu uczynić, bo Bóg jest miłosierny. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy odświeżyli sobie w sercu ten obraz miłosiernego Boga. Bóg, gdy grozi, w momencie, gdy grozi, że przychodzi sąd, on robi to w swoim miłosierdziu, bo liczy na to, bo się spodziewa, bo chciałby, żeby się grzesznik czym prędzej opamiętał, odwrócił, żeby tego sądu nie trzeba było wykonać. Taki jest zawsze zamiar Boży, gdy Bóg ogłasza sąd, gdy Bóg wypowiada słowa przestrogi. Bóg ma zawsze w swoim sercu to, żeby człowiek się opamiętał, żeby się nawrócił. Jest wielka różnica między tym, co mówi Bóg, grożąc, że wykona jakiś sąd, a tym, co mówią różni źli ludzie. Tak jak jest różnica między groźbą bandyty, a groźbą ojca skierowaną do syna. Gdy bandyta mówi, zniszczę cię, to on nie liczy na to, że ja się opamiętam, że się nawrócę i przyjdę, panie bandyto, ja się nawróciłem, opamiętałem, proszę mnie już nie zabijać. On jest jeszcze z większą radością łeb ukręci wtedy. Nie? Ale gdy ojciec mówi do syna, łeb ci ukręcę, jak tego nie zmienisz, to on wcale nie ma zamiaru łba ukręcać. To on pragnie, żeby się chłopak czym prędzej opamiętał, żeby się wycofał, żeby przestał latać za tą dziewczyną, czy tam co jeszcze, wiecie, jak to bywa, nie? Żeby zaczął chodzić do szkoły wreszcie, a nie na wagarę i tak dalej. On go kocha, dlatego Biblia mówi, przecież gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Jak ojciec kocha, to po prostu robi wszystko, chce wstrząsnąć psychiką chłopca, żeby się opamiętał. Bóg jest z natury miłosierny. Każda jego groźba, każdego ostre słowo skierowane do nas nie jest po to, żeby nas przybić. Niektórzy tu w zborze mają czasem pretensje, że te nasze kazania z tej kazalnicy są takie ostre, takie mało, takie komfortowe, mało pocieszające. Chyba nie chwytają, o co chodzi, bo tu nigdy z tej kazalnicy nie chodzi o to, żeby cię przybić, żeby cię załamać, żeby ci się żyć odechciało. Tu zawsze z tej kazalnicy, gdy pada choćby największa groźba jakaś, chodzi o to, żebyś się opamiętał, żebyś się ocknął. Bo jeżeli żyjesz bogobojnie, jeżeli żyjesz po Bożemu, jeżeli żyjesz zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z Duchem Świętym, to nic cię tu z tej kazalnicy nie przestraszy. Ale jeśli lawirujesz w swoim życiu, jeżeli zostawiasz miejsce grzechowi w swoim życiu, jeżeli przez całe dnie żyjesz nie według tego świata, karmisz się tym, czym karmi się świat, postępujesz jak świat postępuje, pełen złości, wrogości i tak dalej, no to słowo jest po to, żeby tobą wstrząsnąć. Ale nie po to, żeby cię przybić, tylko żebyś się opamiętał. Bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Bo Bóg chce, aby to, co chrome, nie zginęło, ale raczej, żeby uzdrowione zostało. Jak ma to zrobić? Właśnie tak, jak z Niniwą zrobił. Że posyła Jonasza, Jonasz mówi, 40 dni wam zostało. Jak się nie upamiętacie, to już nic tutaj nie zostanie. I oni się upamiętali. Bóg jest z natury miłosierny. Apostoł Paweł, gdy tłumaczył poganom ich sytuację w świetle tego, co Bóg zrobił z narodem izraelskim, w 11 rozdziale listu do Rzymian czytamy w 30 wersecie, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni, Rzymian 11:30, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. To w ogóle jest może za ciężkie na niedzielny poranek, żeby to zrozumieć. Że Bóg chciał okazać miłosierdzie poganom, dlatego doprowadził do nieposłuszeństwa narodu. No, to nie można nawet tego głośno mówić. Ale tak chciał naszego zbawienia, że się zgodził, że dopuścił, że naród izraelski, naród wybrany okazał tak daleko idące nieposłuszeństwo, że Bóg odrzucił Izraela na ten czas i otworzył drzwi zbawienia dla pogan. I dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, żeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Żeby oni też u was zobaczyli jakieś miłosierdzie, powiedziałbym tak.
Żeby naród izraelski zobaczył, że wy poganie, którzyście dostąpili miłosierdzia dzięki ich nieposłuszeństwu, potraficie im okazać miłosierdzie, a nie ich mordować. Ja nie uprawiać antysemityzm, tylko okazać miłosierdzie dla nich, powiedzieć: kochamy was, chcemy dla was jak najlepiej. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Och, zachwyt, och, brak możliwości zrozumienia tego, jaki jest Bóg. Ale Bóg jest miłosierny. Trudno pojąć, jak miłosierny jest Bóg. Ale On jest miłosierny. On nie jest mniej miłosierny dlatego, że my mamy za małe umysły albo że za ciasne serca mamy. To Bóg przez to nie jest mniej miłosierny. On by chciał, żebyśmy zaczęli chwytać, jaki On jest i żebyśmy zaczęli być tacy w stosunku do innych. Do tych, którzy się nam podobają i do tych, którzy się nam nie podobają. Zwłaszcza do tych, którzy się nam nie podobają. Żebyśmy mieli takie szerokie serce. Słuchajcie, gdy Bóg widzi pokutującego grzesznika, to choćby nie wiem, co wcześniej ogłaszał, jak wcześniej groził, jakie sądy ogłaszał, zawsze mu przebaczy. Zawsze mu odpuści. Taki jest Bóg. Ja nie potrafię tego zrozumieć. I nawet jeśli ktoś by powiedział, no to Bóg słowa nie dotrzymuje, powiedział, że coś zrobi i teraz nie zrobi, to Bóg się wcale tym nie będzie przejmował, że komuś się nie spodoba, że Bóg mówił, że go ukaże. Ja już się liczyłem z tym, że go ukaże. Tak jak Jonasz, myślę, ogłoszę im i tego. A Bóg się zmiłował. No Jonasz załamany był, mówi, bo myślał, że przynajmniej w ten sposób się spełni ostatecznie, że powie im, a Bóg tak zrobi. Ale Bóg zrobił inaczej, bo oni się upamiętali. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, Izajasza 55:7, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, bo do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Chcesz zobaczyć, że naprawdę Bóg jest miłosierny i dobry? Tylko się upamiętaj, odwróć się od grzechu, a zobaczysz. Zobaczysz, że ty grzesznik, upadły grzesznik, który 100 razy, 500 razy zawiódł Boga, dostąpi odpuszczenia, bo Bóg jest hojny w odpuszczaniu. I z tą prawdą o Bogu nie ma co walczyć, słuchajcie. Tę prawdę trzeba przyjąć z radością. No oczywiście w stosunku do siebie to z radością przyjmujemy tę prawdę, że Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Przecież powinien, bo ja przecież się szczerze nawracam. Ale Jemu, żeby tak łatwo przebaczał? Trzeba przyjąć to, że takiego mamy Boga, który wszystkim ludziom, tym nielubianym, tym złym, tym różnym, On im przebaczy, gdy tylko się opamiętają. Taki jest rzeczywisty cel ogłaszania surowych wyroków Bożych, tych wyroków prawdziwych, bo wszystkie wyroki Boże są prawdziwe. To nie jest żadna iluzja, to nie jest tak tylko, żeby przestraszyć. Bóg jak mówi, że coś zrobi, to realnie to jest do spełnienia. Ale właśnie po to robi, żeby wstrząsnąć, żeby uzdrowić nasze dusze, żeby nas doprowadzić do pokuty. I gdy takie kary padają z ust Bożych, to możemy być pewni, to powinniśmy to wziąć pod uwagę, że Bóg to mówi, ponieważ chce nam przebaczyć, ponieważ chce się nad nami zmiłować, chce nam okazać miłosierdzie. Na szczęście dla nas zapowiedź kary pada z ust tego, który nas miłuje, a nie tego, który nas nienawidzi i chciałby naszego potępienia. I dlatego też Słowo Boże nas wzywa, bracia i siostry, do tego, byśmy naśladowali miłosiernego Boga. Pan Jezus w kazaniu na górze mówił: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Chcesz miłosiernie być potraktowany? No każdy by chciał. No to jest prosta droga. Rozejrzyj się. Spojrzyj na tych, którzy Cię nie lubią, na tych, których Ty nie lubisz i okaż im miłosierdzie. Okaż im serce. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz, wzywał Pan Jezus. Łukasza 6,36 jest to zapisane. Bądźcie miłosierni, jak Bóg jest miłosierny, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Bądźcie naśladowcami Boga. Tego Pan żąda od nas. Taka jest nasza rola, żebyśmy tu w tym świecie pełnym takiego legalizmu, pełnym tego, że się ludzie trzymają, tak przepis mówi, tak prawo mówi, taki urzędnik. Panie, ja bym Panu powiedział, ale przepis, tutaj przepis i w ogóle nie na rady, nie? Panie policjancie, ja tak mam tutaj cennik, mam tutaj widełki i on widełki ma chyba w oczach, nie? I nie możesz w ogóle. A Bóg by chciał, żeby nawet jak nam ktoś podpadnie i trzeba mu zagrozić, żeby tam z tyłu głowy, gdzieś tam w głębi serca było pragnienie, żeby mu czym prędzej przebaczyć, żeby się do niego uśmiechnąć, żeby powiedzieć, słuchaj, nie ma sprawy. Tak Bóg by chciał. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, mówi nasz tekst. To ważna przestroga. Jakbyśmy chcieli miłosierdzia, to trzeba dzisiaj miłosierdzie okazać. Są ludzie, którzy obchodzą się z innymi bezwzględnie, bez cienia miłosierdzia, wyrządzają krzywdę, grabią, porywają, mordują, albo przekreślają, odrzucają, poniżają. Tacy są, tacy sami dla siebie przygotowują niemiłosierny sąd. I tak będzie ostatecznie. Tak będzie, chociaż Bóg jest miłosierny, chociaż Bóg by chciał odpuścić, gdy nie widzi upamiętania, gdy nie widzi pokuty, wykona ten sąd. I tak wykonywał. W historii można się wiele nauczyć, jak Bóg wykonywał sądy, mimo że jest miłosierny, mimo że chciałby bardzo, żeby było inaczej. Wykonywał te sądy. Dlatego taka ważna jest prawda ze Słowa Bożego dzisiaj brzmiąca, że miłosierdzie ma górować nad sądem. Miłosierdzie, jak w przekładzie Nowego Przymierza jest oddane, miłosierdzie przezwycięża sąd. A, to znaczy przezwycięża, to znaczy, że to nie tak osoby nie przychodzi. To nie jest takie proste. Trzeba to przezwyciężyć. Trzeba się z tą sprawą trochę pozmagać. Ale miłosierdzie chce się przecisnąć do góry. A się tam srożę i nie popuszczę. A miłosierdzie mówi, przepuść mnie. Przepuść mnie na górę. Ja chcę zagórować nad tym sądem, który ma w swojej duszy w stosunku do żony, do męża, do dziecka, do ojca, do matki, do wujka, do ciotki, do brata, do siostry w zborze. Ja chcę zagórować. Miłosierdzie chce zagórować. Kiedy miłosierdzie przezwycięża sąd? Wtedy, gdy innym ludziom okazujemy miłosierdzie. No proste. Kiedy im okażemy miłosierdzie. Ono zagóruje nad sądem. I jak się atmosfera w ogóle zmienia wtedy. Znacie jakie to jest powietrze, jak że było napięcie takie, nie? Mi się wszyscy tak cisza jakaś się naprężyło. I jak miłosierdzie zagóruje, przezwycięży ten sąd już. Przezwycięży. Jak się jaśniej robi. Słońce w pochmurny dzień zaświeci. Słuchajcie, postawa miłosierdzia nie zabezpiecza nas przed upadkiem. To nie jest tak, że jak my już będziemy miłosierni, to się nie zdarzy żaden upadek. Może się nam przytrafić w życiu wiele grzechów. Może nam przytrafić się upaść moralnie, pobłądzić wierze, podjąć jakieś złe decyzje. Słusznie wtedy należy się nam sąd z powodu naszych grzechów. Lecz dla miłosiernych duszy mam dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. U Boga miłosierdzie przezwycięża sąd. Jak Bóg widzi, że my mamy miłosierdzie, czyli jesteśmy podobni do Boga w stosunku do innych ludzi i nam samym się zdarzy, że upadniemy, że się coś zawali, że się pobłądzimy, Bóg się z nami obejdzie miłosiernie. Ale jak widzi, że my jesteśmy zapiekli, zawzięci, nie popuszczamy nikogo na centymetr, to nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Ludzie, to trzeba wziąć pod uwagę, bo się zbliża dzień, kiedy wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. I jak my się tam wytłumaczymy, jeżeli dzisiaj byliśmy tacy nieprzejednani w stosunku do innych? Chcesz być miłosiernie potraktowany? To sam okazuj miłosierdzie. Bądź miłosierny dla innych. Co to praktycznie znaczy? Okazywanie miłosierdzia dla innych? A może byśmy tak dzisiaj przy obiedzie, po nabożeństwie porozmawiali o tym? Może przy niektórych stołach uda się porozmawiać. Co to znaczy praktycznie okazać miłosierdzie? Okazywać miłosierdzie dla innych ludzi. Ciekaw jestem, przy ilu stołach się to dzisiaj uda, żeby o tym podyskutować trochę, porozmawiać. Co to znaczy praktycznie być miłosiernym dla innych? Ale poselstwo brzmi dzisiaj tak. Niech miłosierdzie góruje. Powstańmy do modlitwy. Kto chciałby się odezwać do tego, który jest miłosierny, który dał nam przykład, który nas wzywa do takiej samej postawy? Oto mamy czas, mamy chwilę, żeby z Panem porozmawiać.